na zegarze. 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za konsoletą Krzysztof Jankowski, który program realizuje, a w studiu przed mikrofonami
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 z Państwem będziemy i porozmawiamy m.in. o żużlu, o szermierce, o jeździectwie, o kajakarstwie, o lekkiej atletyce. To wszystko, jak mówiliśmy, do godziny 20. Mamy w kalendarzu niedzielę, 14 dzień stycznia. Sporo dzieje się na sportowych arenach.
I kilka cennych biało-czerwonych wyników w międzynarodowych imprezach. Mateusz Rudyk zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w holenderskim Apeldoorn w wyścigu Keirin. W finale wyprzedził go tylko utytułowany reprezentant gospodarzy Harry Levrysen. Natomiast w Gdańsku zakończyły się Mistrzostwa Europy w short tracku. Ostatniego dnia sztafeta mieszana mężczyzn zdobyła srebrny medal. Mówię oczywiście o Polakach. Sztafeta mieszana zdobyła srebrny medal, a sztafeta mężczyzn zdobyła medal brązowy. Na dodatek w finale na 1000 metrów czwarta była Kamila Stormowska. W Paryżu rozegrano Puchar Świata Florecistek. W rywalizacji drużynowej reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce, pokonując w meczu o brąz Japonię 44-41. Ten wynik przybliża reprezentację Polski florecistek do występu na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie w Paryżu oczywiście, gdzie ten Puchar Świata się odbył. Na kortach tenisowych w Melbourne już tak dobrze nie było. Tam rozpoczął się turniej Australian Open i tak jak się szybko rozpoczął, tak się zakończył dla Magdy Linet, która w meczu z Dunką Karoliną Woźniacką skreczowała Polka pierwszego seta, przegrała 2-6. W drugim poddała się z powodu kontuzji uda przy stanie 2-0 dla Woźniackiej. A przypomnę, że przed rokiem Linet dotarła do półfinału Australian Open, a zatem straci wszystkie punkty, a to oznacza spadek w rankingu, który będzie opublikowany za 2 tygodnie. W skokach narciarskich w Wiśle w Pucharze Świata też nie najlepiej, jeśli chodzi o Polaków. 14 był dzisiaj Piotr Żyła, 20 Aleksander Zniszczoł, a 21 Paweł Wąsek. Natomiast wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Austriak Stefan Kraft. W garści wyników ligowych, 2 dokładnie w meczu piłkarek ręcznych w Superlidze. Szczypiorno Kalisz przało z KPR-em gminy Kobierzyce 23-29, a w Międzychodzie trwa mecz pierwszej ligi koszykarzy. W trzeciej kwarcie Sokół przegrywa z Astorią Bydgoszcz 49-59.
A będzie jednak garść, bo dodam, że trwa jeszcze spotkanie Superligi hokeistów na trawie pod dachem w Gnieźnie. Ciekawe spotkanie Stali Gniezno kontra Toruński Pomorzanin. 48 minuta, więc 12 minut do końca tego spotkania i gnieźnianie prowadzą z popularnym Pomorkiem 8-5. U nas teraz na dobry muzyczny początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie UB40 Red Red Wine, a później spotkanie i rozmowa o czarnym sporcie, o żużlu. Kibice tego sportu już czekają z utęsknieniem na inaugurację sezonu, ale trzeba jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Ale my posłuchamy za 3 minuty dokładnie rozmowy z szefem Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Danielem Bzylem, ale teraz muzycznie.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Proszę powiedzieć, jaki może być dla wielkopolskiego sportu żużlowego ten sezon 2024? Teraz mamy przerwę, więc kibice sobie troszkę dywagują. Jeśli chodzi o Ekstraligę, no to nic się nie zmieniło. Wciąż będziemy mieli wielkopolskiego jedynaka FOGO Unię Leszno.
I myślę, że Unia Leszno tak corocznie przystąpi do rozgrywek ekstraligowych w pełni zwarta i gotowa.
Jeżeli chodzi o stanowisko pierwszego szkoleniowca, menedżera, to też zmiana.
Jakaś nowa krew w klubie zawsze, że tak powiem, daje nadzieję na to, że coś się, nie wiem, czy przesunie do przodu, czy będzie lepiej organizowane. Bardzo dziękujemy panu Piotrowi za tyle lat spędzonych w klubie i jego wkład jest nie do określenia. Na pewno były tutaj, że tak powiem, sukcesy i tak dalej. Myślę, że nie ma drogi zamkniętej do powrotu, ale pan Piotr wybrał inną ścieżkę kariery, trzeba uszanować. No i chcę powitać nowego trenera na, że tak powiem, stanowisku menadżera w Unii Leszno.
Jeśli chodzi o menadżera Okoniewskiego, no to on będzie miał trudne zadanie, jeśli chodzi o te personalia, które już są teraz znane, jeśli chodzi także o przebudowę składu?
Zakładam to, że pan Okoniewski jest raczej no, człowiekiem znanym. Myślę, że wielu zawodników go zna, sympatyzuje właśnie z nimi lub się kolegują. Myślę, że na pewno pewne roszady musi zrobić, z uwagi na to, że jak każdy ma inne spojrzenie na to, jak klub powinien być poprowadzony. Liczę na to, że to będzie w dobrym kierunku szło i z takiej perspektywy no, mogę też powiedzieć kibica, liczę na jakiś sukces.
Aby tak się stało, liczymy na tego wielkopolskiego jedynaka ekipy leszczyńskich Byków. No i zaglądamy nieco niżej, już nie do pierwszej ligi żużlowej, tylko do Speedway drugiej Ekstraligi, bo też nastąpiła zmiana nazewnictwa, różnie przez kibiców przyjmowana, ale to nie zmienia faktu, że tam mamy Arget, Malese, Ostrowie, a także no, cudem utrzymane poznańskie Skorpiony, czyli PSŻ Poznań.
Całym sercem jestem za klubami z Wielkopolski, zawsze trzymam kciuki. Myślę, że oba kluby mają duże szanse na to, żeby się z dobrej strony pokazać, szczególnie przebudowy składów, które nastąpiły, dają nam nadzieję na to, że one będą się jednak w czubie tabeli biły o to, żeby awansować do ekstraklasy.
Życzeniowo dzisiaj rozmawiamy z Danielem Bzylem, ale jeśli chodzi o Krajową Ligę Żużlową, bo to jest liga, która pozostała w zasobach Głównej Komisji Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego, którym dowodzi już nie Piotr Szymański, zresztą też Wielkopolanin, no ale też Wielkopolanin Ireneusz Igielski, a tam mamy i drużyny z Gniezna i z Piły, no i nie wiadomo co z Rawiczem.
Wielkopolska żużlem stoi, tu życzę powodzenia panu Igielskiemu, zresztą bardzo dobremu mojemu koledze, przyjacielowi i liczę na to, że pod jego wodzą dalej żużel w Polsce będzie się rozwijał. Jestem raczej spokojny o to, że kluby poradzą sobie i przystąpią do rozgrywek. Niemniej jednak zawsze problemy te niższe klasy dotykały, no i też możemy się spodziewać tego, że na pewno nie będzie to takie, nie chcę wymieniać nazw, wśród niektórych tych klubów, podejście oraz zaangażowanie działaczy spowoduje to, że jednak te kluby będą mogły wystartować w drugiej lidze i będą nas, czyli i działaczy, i kibiców cieszyły osiągane wyniki przez te kluby.
Tak, jeśli kibice cieszyli się w Pile z odrodzenia tego pilskiego ligowego Speedwaya, o tym, że martwią się fani o przyszłość Rawickich Niedźwiadków, to też doskonale wiemy, ale ja dopytam tak z perspektywy drużyny też mającej ogromne tradycje, czyli Gnieźnieńskiego Startu. Ta drużyna powinna marzyć o szybkim powrocie na pierwszoligowe tory, patrząc choćby też na zainteresowanie kibiców na trybunach stadionu przy Wrześnińskiej.
Na pewno jest to klub z dużą tradycją wśród kibiców i ma spore możliwości, jeżeli chodzi o rozwój. Myślę, że na tą chwilę działacze skupią się na porządnym, pierwszoligowym budowaniem zespołu, który będzie cieszył i kibiców, no i samych działaczy, że wyniki osiągane będą jakby no, satysfakcjonujące, sprawiały radość każdemu, i żużlowcom, i działaczom.
Tak ma być w Gnieźnie, a tymczasem jest szansa, że kolejarz Rawicz będzie uratowany dzięki pomocy Leszczyńskiej Unii, która zaoferowała się, jeśli będą takie sygnały, wyposażyć drużynę Niedźwiadków z Rawicza w zawodniku.
Meldowaliśmy już w naszej audycji o dobrym występie polskich florecistek w drużynowym Pucharze Świata w Paryżu. Tam, przypomnę, biało-czerwone wywalczyły trzecie miejsce w meczu o brąz. Polki wygrały z Japonkami 44-41. Liczymy, że przybliży to Polki do występu drużynowego florecistek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Natomiast floretowe zmagania, ale jeśli chodzi o kadetki w ramach Pucharu Europy, odbyły się w ten weekend w Poznaniu. Posłuchajmy relacji.
Znakomite wieści wpłynęły z Paryża, z Pucharu Świata florecistek, ale widać, że są też nadzieje na kolejne znakomite pokolenia. Także reprezentacja polskich kadetek pod wodzą trenera Sławomira Mocka, naszego olimpijczyka zeszła. Sławku, bo rzeczywiście w tej chwili oglądamy półfinały już turnieju drużynowego. To jest Puchar Europy kadetek we florecie w hali uniwersyteckiej. Tymczasem trzy reprezentacje Stanów Zjednoczonych, no i biało-czerwone.
No dokładnie tak. Tak to wygląda w całym sezonie. Rzeczywiście Ameryka przyjeżdża na Puchar Europy. Tam, gdzie są, to są zawsze groźne. Walczyliśmy z Amerykankami na Pucharze Europy w Norymberdze. Rzeczywiście pierwsze dwie drużyny zajęły pierwsze, drugie, my trzecie. No najwyższe z Europy. Jesteśmy jako reprezentacja Polski liderem w tej kategorii wiekowej do lat 17. Drugie miejsce zajmuje reprezentacja Węgier. No ale jak Amerykanki przyjeżdżają, to zawsze jest turniej mocny, bardzo mocny. Przyjechało 20 Amerykanek, zresztą widać po turnieju. Rzeczywiście rywalizacja Europy ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo silna, ale Amerykanki są często górą, ale myślę, że teraz w półfinale z nami, mamy tutaj pojedynek. No będziemy walczyć, żeby stanąć dzisiaj na podium i taki mamy tutaj cel.
To powiedzmy o tych polskich nazwiskach, bo to jest taka trochę mieszanka klubowa, prawda? No w końcu jest to reprezentacja Polski.
No dokładnie tak. Hania Wojtas reprezentuje GSS Gdańsk. Natasza Kuś aktualnie jest liderką rankingu europejskiego w tej kategorii wiekowej z D'Artagnana Ursynów. Trzecią zawodniczką jest Aleksandra Nowakowska z MDK Bydgoszcz. No i czwartą taką gospodarz naszego turnieju, Michalina Bar. Bartol, zwarty muszkieterowie Poznań. To zawodniczki, które będą was startowały w najbliższych Mistrzostwach Europy. A na Mistrzostwach Europy bronimy wicemistrzostwa Europy. Przegraliśmy z Włoszkami, ale w tym roku chcemy się odbyć.
Jesteś niesamowicie nakręcony, czyli no tej roli trenerskiej od wielu, wielu lat się odnajdujesz i cały czas cieszy cię to, no, żeby ta polska szermierka, polski florety, także ten w kobiecym wydaniu, miał się jak najlepiej.
No dokładnie tak. Rzeczywiście dziewczyny od wielu, wielu lat dobrze trenują. Zresztą nie tylko kadetki, bo juniorki. Teraz aktualnie zajmujemy trzecie miejsce na świecie. Też za Stanami Zjednoczonymi i Włoszkami. To są te nacje na trzecim miejscu. Chociaż bardzo mocno idą teraz Chiny. Ostatni Puchar Świata w Udine wygrały. Chinki przegrały z nami, wygrały z nami nieznacznie i później wygrały turniej. Ale tak to jest. My się szykujemy do Mistrzostw Świata i myślę, że dobrze będzie.
Michalina Bartol, nasza jedynaczka, jeśli chodzi o tę reprezentację, która będzie biła się o medale, zawodniczka poznańskiej warty. Twoje największe sukcesy do tej pory?
Drugie miejsce w pierwszym pucharze Polski juniora do lat 20. Z drużyną złoty medal w Budapeszcie na pucharze Europy do 17. Takie indywidualne jeszcze to trzecie miejsce na pucharze Polski do lat 17.
Tutaj w tej drużynie walczycie, co ciekawe, w Pucharze Europy, ale w tym półfinale oprócz was są tylko trzy reprezentacje Stanów Zjednoczonych. Możesz się uśmiechać szeroko, no bo już najlepsze w Europie jesteście.
Znaczy nasza drużyna jest taką chyba, zdaje mi się, najlepszą z Europy, jako takie Polki. No ale no, jak już Amerykanki przyjechały, to trzeba trochę poważyć o te medale, już tak wypadałoby.
Michalina, powiedz, od kiedy ty zajęłaś się szermierką? Jak trafiłaś w ogóle do sekcji szermierczej poznańskiej warty?
Zaczęło się od tego, że moja siostra starsza chodziła na szermierkę, no i moja mama jakby nie zapisała też, no i tak się z tym zaczęło, a trenuję już od 8-9 lat, coś takiego.
To jest chyba taka generalna próba przed tym seniorskim Pucharem Świata, który w kwietniu zaplanowany jest w hali UAM na poznańskim Morasku. Tymczasem oglądamy Puchar Europy Kadetek we florecie, zresztą z polskimi sukcesami. Członkiem Komisji Technicznej tych wielkich zawodów jest także doskonale znany w szermierczym środowisku Tomasz Skupio. Panie Tomku, dużo tutaj jest narodowych reprezentacji.
No, mamy tutaj do czynienia z 25 państwami, więc rzeczywiście frekwencja niesamowicie dopisała. 215 zawodniczek spowodowało, że to widowisko jest po prostu znakomite.
Mówiłem o tej próbie generalnej, rzeczywiście tak to możemy traktować?
No jest praca, walki są na bardzo wysokim poziomie. Jako komisja techniczna, no co chwilę co się dzieje. Różne zażalenia, są sprawy do gasienia z arbitrami. Czuwamy, żeby turniej przebiegał nie tylko dynamicznie, ale też bezpiecznie.
Hala uniwersytecka przy Zagajnikowej na Morasku to jest dobra hala do uprawiania szermierki. Tak pytam troszeczkę przez przekorę, bo to już było wiele znakomitych imprez i zawsze się udawały.
Sprawdza się szczególnie na zawodach. Mamy tutaj dużo miejsca, znakomite warunki przez UAM zapewnione. Czujemy się jak u siebie.
Bardzo interesujące zawody szermiercze na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej. Brawa dla polskich młodych florecistek. W półfinale Polki wygrały z drugą drużyną reprezentacyjną Stanów Zjednoczonych 43-35. Drugi półfinał to był wewnętrznie amerykański. Pierwsza ekipa wygrała z trzecią wyraźnie 45-19. No i w wielkim finale Amerykanki okazały się lepsze od biało-czerwonych florecistek. Zwyciężyły Amerykanki 45-27. Za 2,5 minuty, przez 2,5 minuty posłuchamy za chwileczkę nagrania Inę i utworu Up, ale mamy
meldunek koszykarski, bo śledzimy to, co dzieje się w Międzychodzie. Mecz Sokoła z Astorią Bydgoszcz w pierwszej lidze koszykarzy. Walczył dzielnie Sokół w pierwszej połowie, ale w drugiej części spotkania Astoria ucieka i w połowie czwartej kwarty Astoria prowadzi w Międzychodzie z Sokołem 84-66.
Śledziliśmy także występy hokeistów Stali Gniezno w meczu halowej Superligi przeciwko Pomorzaninowi Toruni. Kończy się to spotkanie, ostatnie sekundy i prowadzenie Steli 11-8. Mówiłem, jaki będzie muzyczny utwór, a później Grzegorz zaprosisz na pewną rozmowę.
Tak, powiemy o tym, jaki był 2023 rok dla wielkopolskiego jeździectwa. Powiem, że był niezły, a co ciekawe, 2024 olimpijski może być, jeśli nie lepszy, to na pewno ciekawszy. Ale o tym w rozmowie, która nas czeka po piosence.
Prezes Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego Szymon Tarant. Podsumowując rok 2023 w wielkopolskim sporcie konnym, musimy chyba rozpocząć od sporych sukcesów seniorów, bo pamiętamy, że polskie drużyny w UKKW i w skokach awansowały na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i to z solidnym wielkopolskim wsparciem.
Tak, w obydwu tych konkurencjach, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że Polacy uzyskali jeszcze kwalifikacje w konkurencji, jaką jest ujeżdżenie, ale rzeczywiście mieliśmy duży udział w skokach i w UKKW. W UKKW znowu kwalifikacja odbyła się na naszym terenie w Oborówku. Tam Polacy ze sporym zapasem wygrali te kwalifikacje i jechał w tej drużynie Paweł Warszawski, reprezentant Stowarzyszenia Zielskiego Oborówku, a z kolei skoczkowie walczyli w Pradze i tam członkiem ekipy też jadącym bardzo dobrze, bo na 0-4 był Maksymilian Wechta na koniu Czepetano z klubu Wechta Rostówka.
Czy to, że ci zawodnicy wywalczyli olimpijskie kwalifikacje z drużynami, oznacza, że oni pojadą na Igrzyska Olimpijskie, czy o miejsce w kadrze muszą powalczyć?
O miejsce w kadrze muszą walczyć do końca czerwca, ale jeden i drugi zawodnik, o których mówiliśmy, mają spore szanse, żeby się znaleźć, bo ich konie i oni są w doskonałej formie. A trzeba jeszcze zaznaczyć, że o te szanse walczy bardzo mocno Andrzej Opłatek z klubu HEA Turek, który akurat w kwalifikacjach nie uczestniczył w Pradze, ale ma spore ambicje i przygotowuje się, żeby do tej kadry być powołany.
Trzeba też powiedzieć, żeby znaleźć się w reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, czy to w skokach, czy to w WKKW, trzeba pewne minimum wypełnić. Na szczęście ci wielkopolscy zawodnicy to minimum mają wypełnione.
Tak, muszą je wypełnić nie tyle zawodnicy, co pary jeździec koń. Tak, to jest w naszej specyficznej dyscyplinie sportowej. Maksymilian Wechta i Czepetano mają to minimum, bo to nie jest jednoznaczne z uczestniczeniem w tym konkursie kwalifikacyjnym. To trzeba zdobywać w kilku zawodach. To trzeba pokazać, że tą formę utrzymuje się przez dłuższy czas. Jeśli zostaniemy przy skokach, ma tą kwalifikację z koniem Diarubet Andrzej Opłatek, to minimum, ale on myśli o innym koniu, który będzie chciał starać się na wiosnę zrobić dla innego konia, to minimum. No i Paweł Warszawski w WKKW też bez problemu i myślę, że on jest bardzo mocnym punktem.
Nie mieliśmy reprezentanta bądź reprezentantki w reprezentacji w ujeżdżeniu, która w Budapeszcie wywalczyła olimpijską kwalifikację, ale w szerokiej kadrze, która walczy o ten wyjazd do Paryża, jest zawodniczka z wielkopolskiego klubu.
HEA Turek reprezentuje Karolina Mazurek. Ani nie była w składzie kwalifikacyjnym w Budapeszcie, ani nie ma jeszcze minimum kwalifikacyjnego, ale jest w kadrze i będzie chciała to minimum zrobić i wtedy może liczyć, że znajdzie się w trójce, która pojedzie do Paryża.
Panie prezesie, to jest ten wielki olimpijski sport jeździecki, ale jeździectwo to także sport młodzieżowy i tu jeśli chodzi o Wielkopolskę, to mamy się czym pochwalić.
Tak, bardzo mi było miło w tym roku na spotkaniu w USS-a, gdzie byliśmy na tak zwanej odpytce, ale zostaliśmy na wstępie pochwaleni, że wielkopolskie jeździectwo miało duży udział w wygraniu ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, co nie zdarza się co roku, bo wiemy, że przegrywamy często z Mazowszem. Poza tym w innych kategoriach też medal w juniorach. Julia Ganowska, brązowy medal w juniorach, dobry występ w Mistrzostwach Europy. Kilku tych zawodników mieliśmy na Mistrzostwach Europy. Wiele medali w kategoriach tak zwanych kucowych, gdzie dzieci jeżdżą na koniach pony. Tam nie sposób wymienić te wszystkie medale, bo tam kategorii jest bardzo wiele. I mamy swoje własne rozgrywki i Mistrzostwa Wielkopolski i Wielkopolski Talent Roku. Finał tego Wielkopolskiego Talentu Roku odbył się dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Kawaliady. Aż 3 kategorie, a tę najważniejszą juniorów wygrała Zuzanna Dąbrowska z klubu Podkowa Groszczyn.
Co ważne, nie tylko w skokach przez przeszkody mamy utalentowaną młodzież.
Tak, w ujeżdżeniu medale Juliana Przybyła z klubu TV Poznań jest takim naszym stałym punktem. Uczestniczka Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski i myślę, że ona ma spore szanse, żeby w kolejnych latach rozwijać się jeszcze mocniej. A co ciekawe, jest Amazonką bardzo wszechstronną, bo ostatnio w zawodach na Poznańskiej Woli startowała również w konkurencji skoków.
To jak rozpocząć przygodę z jeździectwem?
No myślę, że tych klubów w Wielkopolsce i ośrodków jeździeckich jest bardzo dużo. Wystarczy wejść na stronę Konna Wielkopolska albo www.poznań.pl. Tam znajdziecie Państwo informacje o niektórych wybranych ośrodkach. Tradycyjnie już Centrum Hipiki Jaszkowo, Podkowa Gruszczyn, Rancho Kołata. To są ośrodki, które specjalizują się w sporcie młodzieżowym.
Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego, pan Ireneusz Pracharczyk. Zacznijmy, panie prezesie, nie tyle od podsumowania 2023 roku, tylko od patrzenia w przyszłość, bo dosyć głośnym echem odbiło się ostatnie, no to jest rzadkie dosyć w kajakarstwie, transfer i przejście znakomitej Kanadyjki do Poznani.
Tak, Dorota Borowska razem z trenerem przeszli do klubu sportowego Poznania. Urząd Marszałkowski, marszałek województwa wielkopolskiego i prezydent miasta Poznania tworzyli bardzo dobre warunki do przygotowania się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No i Dorota z tego po prostu skorzystała.
Od razu uzupełnijmy tym, którzy się nie interesują. To jest czołowa Kanadyjkarka świata.
Tak, jest to aktualna mistrzyni z Krakowa, Igrzysk Europejskich. zrobiła kwalifikację olimpijską. Ma wiele tytułów, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, ma medale i z juniorskiej, i młodzieżowej. Jest to czołowa Kanadyjkarka Polski i czołowa Kanadyjkarka świata, która na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zajęła czwarte miejsce.
Pan chyba jako szef Wielkopolski Kajakow musi być bardzo dumny przy tych różnego rodzaju podsumowaniach, no bo jednym tkiem wymieniane od wielu lat przede wszystkim nazwisko Karoliny Nai, także trenera Tomasza Kryka jako tego guru kajakarstwa, jeśli chodzi o szkolenie, a teraz ostatni tydzień i miejsce w czołowej dziesiątce plebiscytu bardzo prestiżowego przeglądu sportowego, między innymi Martyny Klaty, która dwójce nam w pozytywnym tego słowa znaczeniu namieszała. Brawo.
Brawo. Ja myślę, że brawo w ogóle dla Martyny, bo to jest bardzo, bardzo zawodniczka, solidna. W ogóle z Energetyka Poznań od trenera Piotra Wojciechowskiego. Jest tam ona wychowana od dziecka. Cały czas podnosiła swój poziom sportowy od juniora po młodzieżowca i zdobyła mistrzostwo świata w Duisburgu. Też kwalifikację olimpijską na dystansie 500 metrów w dwójce. I bardzo się cieszymy, że następna w dziesiątce, tak jak kiedyś był Big, Baraszkiewicz, Dyleska, prawda? Teraz mamy Martynę Klat w pierwszej dziesiątce.
Obiecaliśmy sobie, właściwie mówiąc o tych plebiscytach, o tych wyróżnieniach, tak sobie krótko podsumowaliśmy ten 2023 rok, no ale mamy już olimpijski 2024 i mamy swoje marzenia, prawda?
Mamy marzenia, mamy jak dobrze pójdzie, będziemy mieli kilku kajakarzy, czy kajakarek, czy Kanadyjkarzy, nie chcę tu mówić o nazwiskach, żeby nie zapeszyć, wielkopolskich, którzy mogą zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich. I mamy takie marzenia, żeby przebić to, co było do tej pory.
No właśnie, czyli myśli pan o złocie, ja to głośno mogę powiedzieć, ale też powiem o tym, co panu zawsze też w duszy gra, czyli organizacja wielkich imprez. Takiej w tym roku też w pierwszym półroczu nie zabraknie.
W tym roku mamy Puchar Świata w kajakarstwie, potem mamy Mistrzostwa Europy w maratonie kajakowym, Mistrzostwa Europy w Mastersach. Z tego, co po cichu wiem, jeszcze nie do końca, może ICF, Światowa Federacja Kajakowa, przyzna nam zawody supów. Nie wiem, czy to będzie Puchar Świata, czy to będzie jakieś mistrzostwa. Na razie czekamy na propozycję, jak Polski Związek taką propozycję dostanie. Myślę, że ją przyjmie, a nam jak zleci to miasto i Polski Związek Kajakowy, to myślę, że też te mistrzostwa są bardzo atrakcyjne. Myślę, że za 8 lat będzie to dyscyplina olimpijska.
A propos jeszcze tego Pucharu Świata w kajakarstwie klasycznym, w kajakarskim sprincie, to jest też ważna impreza, przypomnijmy jej termin, i ona jest ważna też już w kontekście coraz bliższych Igrzysk Olimpijskich, które startują na przełomie lipca i sierpnia.
Tak, ten Puchar Świata będzie praktycznie ostatnim takim startem czołówki światowej. Myślę, że cała czołówka światowa tutaj na ten Puchar Świata przyjedzie do Poznania. Będą ostatnie roszady trenerów, też polskich trenerów i myślę, że organizacyjnie też to ogarniemy jak do tej pory. Tym bardziej, że już jesteśmy w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Co prawda może będzie dopiero za 2 lata, ja myślę, że to aż za 2 lata. Cały czas na sercu leży mi ten kanał dopływowy dla kajakarzy do 500 metrów, jakby się to udało zrobić na pewno przy udziale tylko rządu, bo myślę, że no nie będę się wypowiadał tutaj na tematy marszałka czy prezydenta miasta Poznania, ale myślę, że jak ministerstwo i rząd nam w tym pomoże, to jesteśmy w stanie przez te 2 lata tym...
Zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Adam Wysocki. Rozmawiamy podczas takiej specjalnej gali sportowej, gali biegowej, ale gali, która ma absolutnie historyczne tło.
Chodzi o powstanie wielkopolskie, dokładnie o uczczenie jego zwycięstwa. Pomysł zrodził się już kilka lat temu na sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego podczas jednej z sesji sejmiku. Wśród wszystkich radnych zapadła idea, aby sportowo uczcić powstanie wielkopolskie. Początkowo była to idea taka, że miałaby być sztafeta powstańcza, ale przeprali Zamykaliśmy temat, mówiąc kolokwialnie, w zaciszach gabinetów Departamentu Sportu i Turystyki i uznaliśmy, że najlepiej będzie po prostu stworzyć rywalizację sportową. To się zadziało w 2023 roku, kiedy mieliśmy okazję przeprowadzić pierwszą edycję cyklu biegów Powstania Wielkopolskiego. Bazowaliśmy na biegach, które już wcześniej istniały, które miały swoją tradycję, dłuższą, krótszą, ale były sprawdzone i one stanowiły cztery biegi, które łączyły się w całość. Jeżeli ktoś przebiegł wszystkie cztery biegi, 10 lub 12 kilometrowe, został sklasyfikowany w całym cyklu.
Jakie były lokalizacje tego cyklu biegowego?
Zaczęliśmy w lutym od Wijewa, następnie była Gołańcz, później Lwówek i całość spięła Środa Wielkopolska pod koniec roku. To jest taki wymiar symboliczny, dlatego że on po pierwsze mówi nam o tym, jakie były fronty Powstania Wielkopolskiego, północ, południe, wschód, zachód. Tak się staraliśmy to zrobić. I druga sprawa, że rozciągnęliśmy to na cały rok, a nie tylko na ten czas trwania de facto Powstania Wielkopolskiego, który jest dla biegaczy dość ciężkim okresem, można powiedzieć.
Otoczka tych imprez była rzeczywiście historyczna, powstańcza?
Oczywiście. Każdy z organizatorów przyłożył wszelkich starań do tego, żeby ten akcent powstańczy był widoczny w trakcie tych biegów, żeby biegi nie były tylko z nazwy. Były to sytuacje tego typu, że rozpoczynaliśmy każdy bieg od śpiewania hymnu narodowego. Na trasie biegu były flagi powstańcze, były akcenty powstańcze, także no, chwała organizatorom za takie profesjonalne podejście.
Teraz wiemy, ilu uczestników zgromadziło się na starcie tych wszystkich biegów, ale powiedzmy, bo podczas tej gali w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego wyróżnienia także dla tych najlepszych w konkurencji Open Pań. Na trzecim miejscu Anna Leporowska ze Środy Wielkopolskiej, na drugiej pozycji także śledzianka Aneta Machajewska, a zwyciężyła Maria Wesoła z Lwówka. Jej łączny czas cyklu to 3 godziny, 5 minut i 43 sekundy. Wśród panów na podium na trzecim miejscu Kazimierz Chwirot z Lwówka, na drugim miejscu Marcin Wieczorek z Dopiewa i zwycięzca pan Krzysztof Szymanowski z Wyskocia w gminie Kościan, który łączny czas wszystkich biegów to 2 godziny, 19 minut i 45 sekund. Czas naprawdę łączny, imponujący.
Bardzo, bardzo dobry czas, bo można powiedzieć, że niewiele gorszy od rekordu świata, bo tam dosłownie kilka minut dzieliło. To jest człowiek, który wygrał wszystkie cztery biegi zaliczone do cyklu biegów Powstania Wielkopolskiego. Na każdą metę biegał z flagą powstania.
Ale także były wyróżnienia dla innych ludzi, którzy przebiegli wszystkie dystanse. I teraz rozmawiam właściwie trochę z twórcą biegu i tworzyłem tego biegu, bo też pan dyrektor pokonał wszystkie te biegi. Zgadza się?
Tak jest. Byłem jedną z 47 osób, które w całym cyklu wzięły udział we wszystkich czterech biegach. Łącznie cztery biegi zgromadziły 705 osób. Oczywiście nie każdy biegał we wszystkich, ale to już jest liczba, z której jesteśmy usatysfakcjonowani jak na pierwszą edycję.
Jeśli chodzi o lekkoatletyczny sprint i poznański AZS, no to pewne nazwisko kojarzy się od wielu, wielu, wielu lat. To proszę przypomnieć to imię i nazwisko.
Kamila Ciba, bardzo mi miło.
No właśnie, dlaczego taki trochę refleksyjny moment podczas świątecznego spotkania AZS-u Poznań, czyli padając słowo pożegnanie, zakończenie sportowej kariery, to prawda?
Tak, to prawda. Już w sezonie letnim wiedziałam, że to będzie koniec kariery. Nikt o tym nie wiedział, nawet trener. Dopiero po Mistrzostwach Polski oznajmiłam też mojemu trenerowi o zakończeniu kariery. W sumie był w szoku też, bo myślałam, że też w sumie ja sama myślałam, że to dopiero zakończę w następnym roku po igrzyskach, że spróbuję, ale życie troszeczkę się inaczej potoczyło, sprawy też zawodowe i gdzieś regeneracja, nie miałam czasu dla siebie, dla rodziny, gdzie to też jest dla mnie bardzo ważne i też czuję się spełniona jako sportowiec, tylko brakło mi tej kropki nad igrzysk olimpijskich.
To skoro mówimy o sprintach, to życiówki, proszę przypomnieć, one w głowie tkwią.
Tak, 11,56 na 100 metrów.
Na dłuższym dystansie nie było 200 metrów?
Biegałam, ale nie pamiętam.
Dobra, czyli nie były godne specjalnie zapamiętania. Co było najfajniejszego w tej sportowej przygodzie? Ile ona trwała?
Moja przygoda sportowa trwa 16 lat. 10 lat w AZS-ie.
To znakomity dorobek. Zaczęło się tak normalnie, zwyczajnie w szkolnych zawodach?
Tak, ale byłam takim bardziej multisportem i byłam naprawdę dobra w każdym jakimś tam sporcie i dobrze się odnajdywałam w piłce ręcznej, w pływaniu, w koszykówce, w piłce nożnej, w pływaniu. No i przy okazji w lekkiej atletyce.
No kiedy ktoś powiedział, Kamila, ty to jesteś urodzona sprinterka?
Moi dziadkowie mnie wychwycili i zaprowadzili właśnie do mojego już dziadek świętej pamięci. Dziadek zaprowadził do trenera w Będzinie, który był jego znajomym i tak się zaczęła przygoda. Potem trafiłam do Dąbrowy Górniczej, 6 lat, liceum plus gimnazjum i tym sposobem wylądowałam właśnie tutaj pod skrzydłami trenera Tadeusza Osika i tak do końca mojej kariery.
Nominacja poznaninka, można powiedzieć teraz?
Mogę tak się nazywać, bo już 10 lat tu tkwię, ale pochodzę ze Śląska, z Będzina, także...
Ale teraz kontynuacja życiowej drogi już tutaj?
Tak, kontynuacja mojej życiowej drogi odbędzie się w Poznaniu i też na pewno troszeczkę odkryję skrzydeł w nowym roku, bo będę chciała być trenerem też w lekkiej atletyce.
No właśnie chciałem o to zapytać, czyli jednak to naturalne przejście. Nie rzucam tego sportu, bo za bardzo we mnie tkwi i będę tę wiedzę chciała przekazywać kolejnym.
To na pewno i właśnie to bym chciała wykorzystać. Moje doświadczenie, wiedzę, nie po to też studiowałam, żeby to poszło na marne, a lubię to, naprawdę to lubię i chciałabym przekazać młodzieży tyle, najwięcej jak się da.
Dobra, to jeszcze robimy podium z najważniejszych osiągnięć twoich w czasie kariery?
Uniwersjada z 2017 roku, srebrny medal w sztafecie 4x100 metrów, Mistrzostwa Świata sztafet, złoty medal na 4x200. No i myślę, że można zaliczyć każdy medal z drużynowych mistrzostw Europy, bo tam zawsze było podium, albo złoto, albo srebro.
Za 8 minut, godzina 20, tu Polskie Radio Poznań. Powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie naszej stacji. Zapraszam oczywiście na kolejne audycje sportowe. Pierwsze serwisy już jutro o 7.05. Wieczorem spotykamy się o 19.05 i o 22.05 w naszym sportowym fleszu. A we wtorek zapraszamy Państwa po godzinie 21.00 na kolejne wydanie audycji na żywo, która nazywa się Sportowa Arena. No i tym razem, jako że trwają... nieudane dla biało-czerwonych mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych, to postanowiliśmy zająć się także szczypiorniakiem, ale chyba w takim trochę, Grzegorz, radośniejszym tonie się spodziewamy naszych gości.
Tak, ale nie sposób nie pochylić się nad wspaniałą postawą w pierwszej lidze szczypiornistów Grunwaldu Poznań, którzy na pytanie, ile wygrali meczów w tym roku, w tym sezonie, odpowiadają wszystkie, bo z kompletem zwycięstw w pierwszej lidze Grunwald Poznań prowadzi w rozgrywkach szczypiornistów. Zatem właśnie o Grunwaldzie Poznań wiemy, że tych drużyn wielkopolskich sporo jest w pierwszej lidze, ale tak jak powiedziałem,
ta seria zaimponowała,
a Grunwald to jest też marka, mimo że tak jest na trzecim poziomie rozgrywkowym, to chyba cały czas w Wielkopolsce jest największa marka, jeśli chodzi o tradycję.
Tak, mamy superligowców Energia MKS Kalisz i Arget Rebut Ostrowie.
W lidze centralnej Nielby Wągrowiec. Natomiast mistrzem Polski był Grunwald Poznań dawno, bo w 71 roku, jeśli dobrze pamiętam, ale jednak to jest ta tradycja szczypiorniacka, którą stara się podtrzymać cały czas.
Kto ma do nas przyjść do studia?
Szef sekcji Jakub Pochopień, trener Michał Tusz, no i któryś z zawodników, niewykluczone, że bramkarz Filip Tarko, zatem Grunwald Poznań. W naszej antenie we wtorek od 21.05 zachęcamy.
Tak jest. Magazyn piłkarski Kolejosz, też nasza stała pozycja w ramówce sportowej Polskiego Radia Poznań. Czwartek, 17.15, magazyn piłkarski Kolejosz. Kolejosz będzie w Turcji, ale u nas o Kolejoszu oczywiście najciekawsze, najnowsze wieści.
To o 17.15 w czwartek.
Tak jest. My oczywiście jeszcze nie będziemy Państwa zapraszać na nasze transmisje, choć sobie już powolutku rozpisaliśmy na naszym redakcyjnym grafiku. Sobota, 10 dzień lutego, godzina 20, mecz Lech kontra Zagłębie Lubin z bułgarskiej. Dzień później, niedziela, 11 dzień lutego, 12.30 i nasza miejska stacja MC Radio, mecz Warty z aktualnym wciąż mistrzem Polski Rakowem, mecz Stachowa. Ostatnio też już doszły kolejne terminy, na przykład wiemy, że mecz o awans do półfinału Pucharu Polski Lecha z Pogonią Szczecin odbędzie się na stadionie Przybułgarskiej i rzecz jasna w transmisji na antenie Radia Poznań. We wtorek, 27 lutego, spuentujemy ten miesiąc właśnie pucharowym meczem o 20.30 wtorek, 27 lutego, mecz o awans do półfinału Pucharu Polski. No wreszcie marzy nam się wyprawa na Narodowy i zwycięstwo Kolejorza na tym Narodowym. A dużo zwycięstw, czegoż było dzisiaj w sportowej niedzieli, jeśli chodzi o biało-czerwonych sportowców?
Były dobre wyniki, choć szukam złotego medalu, no takiego nie znajdziemy, ale już na przykład srebrny medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w Keirinie Mateusza Rudyka, to myślę, że to jest dobry wynik. W holenderskim Apeldoorn tylko z utytułowanym reprezentantem gospodarzy Harry Levrysenem Mateusz Rudyk przegrał. Natomiast na Mistrzostwach Europy w short tracku w Gdańsku dzisiaj sztafeta mieszana zdobyła srebrny medal, a sztafeta mężczyzn brązowy medal i jeszcze czwarta była na 1000 metrów Kamila Stormowska. Polska. To też cenny wynik i bardzo cenny wynik w zawodach Pucharu Świata florecistek. Rywalizacja drużynowa w Paryżu. Tam Polki zajęły trzecie miejsce, wygrywając w meczu o trzecie miejsce z Japonią 44-41, a to jest bardzo poznański skład tej reprezentacji, poznański trener Tomasz Ciepły. No i nadzieja, że polskie florecistki pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Paryża i tam będą walczyć, kto wie, może o medal. Tak to jest w drużynowej szermierce, że trudniej się chyba zakwalifikować niż jakiś sukces później wywalczyć na Igrzyskach. 8 ekip, tak to będzie w Paryżu. Natomiast na skoczni narciarskiej dzisiaj już tak dobrze nie było. W Wiśle Puchar Świata i tam 14 Piotr Żyła, 20 Aleksander Zniszczoł, 21 Paweł Wąsek, najlepszy Japończyk Ryoyu Kobayashi, a drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Austriak Stefan Kraft. No i z Melbourne nie najlepsze informacje. W zeszłym roku Magdalinet dotarła do półfinału wielkoszlemowego tenisowego Australian Open, a tym razem zakończyła już na pierwszej rundzie rywalizację, ale przegrała nie tyle z rywalką, co z kontuzją w meczu pierwszej rundy z Karoliną Woźniacką. W pierwszym secie przegrała Magdalinet 2-6, a w drugim przystanie 0-2 z powodu kontuzji uda. Poznańka musiała poddać spotkanie i prawdopodobnie nie wystąpi też w deblu Australian Open. Jeszcze rajd Dakar, tutaj 13 miejsce motocyklisty Konrada Dąbrowskiego jest dzisiaj najlepszym polskim wynikiem. Na kolejnym etapie jadący samochodem Mini Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja dojechali do mety na 20 pozycji. Jeszcze dwa wyniki ligowe. W pierwszej lidze koszykarzy Sokół Międzychód przegrał z Astorią Bydgoszcz 81-91, a w Superlidze piłkarek ręcznych Szczypiorno Kalisz przegrało z KPR-em gminy Kobierzyce 23-29. 3-0 KS Piła wygrał w Krośnie z Karpatami, to pierwsza liga siatkarek. Natomiast postawił się faworyzowanemu Sokołowi Mogilno Energetyk Poznań w pierwszej lidze siatkarek, ale poznanianki przegrały spotkanie wyjazdowe w Mogilnie 2-3.
Co, tak pomyślałem sobie, szukaliśmy tego złotego medalu, to może chociaż tak symbolicznie przy końcu audycji przyznajmy ten złoty medal za fajną realizację audycji w sportowym rytmie Krzysiowi Jankowskiemu.
Przyznajemy, zatem złoto pojedzie do Gniezna.
Złoto pojedzie do Gniezna. Dzisiaj hokeiści na trawie Steli Gniezno wygrali z Pomorzolinem Toruń 11-8. Gniezno dzisiaj...
Miastem sukcesu.
Tak jest, zdecydowanie, ale myślę, że Państwo też mile spędzili czas z audycją w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, a przyjemność przygotować i poprowadzić tę audycję mieli
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.
Do usłyszenia.